Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Może zacznę od tego, że jeszcze pół roku temu nigdy w życiu bym nie stanęła na środku, nie modliłabym się o inne osoby, tak? I nie wyszła co najwyżej do świadectwa, tak? Uważałam, że kobiety miejsce to jest szkółka niedzielna, tam przygotowanie kawy, a nie wyjście na środek, ale Bóg przełamuje wszystkie takie rzeczy w naszych głowach i jak czytamy Biblię, to czasami po prostu coś do nas dochodzi i zrozumiałam, że pewnie mój mąż w domu jest moją głową, ale przed Bogiem, Bóg jest moją głową, tak? Ja przed Nim mam być posłuszna i nie ma ani Żyda, ani Greka, to co mówił pastor, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Ale powiem Wam jeszcze jedno, co zmieniło bardzo moje życie. Dokładnie rok temu wieczorem siedziałam sobie, tam Sebastian słuchał jakiegoś kazania, ja sobie stwierdziłam, że sobie poćwiczę przy Chodakowskiej. No, jak już się zmęczyłam, to mówię, a coś tam zobaczę, co słychać na Kościele Chwały. Bo to był taki kościół, który był wtedy dla nas jakimś tam odkryciem. I weszłam sobie i było coś tam o uzdrowieniu. Mówię, o wejdę, bo to jest temat, który mnie niesamowicie pociąga. Jaka byłam zdziwiona, jak zobaczyłam, że to kazanie, mówi Agnieszka Onyszczuk. Mówię tak, Panie Boże, ja Cię przepraszam, ja tylko 10 minut i zaraz to wyłączę. I słuchajcie, to było niesamowite, bo ja słuchałam tego kazania, ono trwało ponad godzinę, ja przy nim płakałam, ono było tak poruszające i to było z taką siłą i z tym, co Bóg chciał mi powiedzieć. I ja Bogu dzisiaj dziękuję za to, że On użył tej kobiety, żeby wpłynęła na moje życie i to, że tutaj, gdzie jestem i to, co dzisiaj będę mówiła, to też wiem, że to Bóg chce powiedzieć, bo kwestia uzdrowienia gdzieś tam bardzo głęboko nam leży i chyba przesłuchaliśmy już dużo, dużo naprawdę możliwych różnych kazań na ten temat i sprawdzamy ciągle, co Biblia ma do powiedzenia. Ale może zacznę od czegoś takiego, może trochę świadectwa. Przeczytaliśmy z Sebastianem, bo to tak też do nas dotarło już jakiś czas temu, z Ewangelii Marka, rozdział 16, to już pewnie wiecie, o co mi chodzi. Z Ewangelii Marka, rozdział 16, to jest sama końcówka tak naprawdę. Przeczytam wam. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto wierzy i ochrzczony zostanie zbawiony. A kto nie wierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I pierwsze, co nas dotknęło, to idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Do tej pory jakby głoszenie Ewangelii myślałam, że może się odbywać tylko w kościele i co najwyżej jakaś tam społeczność mała, tak, wychodzi i głosi Ewangelię na ulicy, ale na pewno nie my. No i tak przeczytałam i mówię, do kogo to jest? Idźcie i głoście. Wiecie, i odebrałam to, że to jest przynaglenie. Że to jest przynaglenie, że to my, tak, ci, którzy jesteśmy świadkami tego, tak, co, że Jezus jest żywy, że On żyje, że my mamy iść i głosić i opowiadać, jakie cuda Bóg robi w naszym życiu, nie tylko w naszym, ale w ogóle w życiu ludzi wierzących. I to przynaglenie zaczęliśmy stosować tutaj z pastorem. Bardzo dziękujemy, że taka możliwość była i zaczęliśmy wychodzić na ulicę i doświadczyliśmy niesamowitej rzeczy, że głoszenie Ewangelii dodaje nam niesamowitej siły i radości. Tak? Jest gdzieś też napisane, że radość Boga jest naszą siłą i rzeczywiście to jest niesamowite, bo wielokrotnie doświadczyliśmy, że byliśmy gdzieś tam zmęczeni, Sebastian to zdecydowanie częściej robi, że byliśmy zmęczeni, jechaliśmy naprawdę wyczerpani fizycznie, tak? A po takiej ewangelizacji dostawaliśmy no przeogrom jakichś tam dużych sił. To jest a propos tej radości głoszenia. Ale później tutaj na końcu jest napisane, że na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. To też było dla nas takie odkrycie, tak, że to nie ja mam klęczeć i prosić Boga, tak, Panie Boże, uzdrów tam kogoś, tylko ja mam pójść, położyć ręce i wiem, że skoro Jezus Chrystus jest we mnie, to ta ręka, którą kładę na chorego, to jest ręka Jezusa Chrystusa, tak? I ten człowiek będzie uzdrowiony. I do tego mam wiarę, żeby to robić. Wiecie co, jak zaczęłam czytać Ewangelię pod kątem uzdrowienia, Ewangelię, wszystkie, szczególnie jeszcze Dzieje Apostolskie, to zauważyłam, że Jezus nie chodził ciągle po wodzie i nie uciszał ciągle burzy, tak? I nie uspokajał sztormów i wody, ale to, co robił cały czas, to uzdrawiał ludzi i uzdrawiał ich też spod opresji demonicznej, tak? Czyli były uzdrowienia i uwolnienia, tak? To była jego misja, głoszenie Ewangelii. I my mamy robić to samo, głosić Ewangelię, tak, ale uwalniać też ludzi. Dzisiaj się skupię na, tylko i wyłącznie na samej wieczerzy, bo wierzę, że to też jest kanał, tak to go nazwę, ale takiego Bożego uzdrowienia, że jeżeli do tej wieczerzy podchodzimy rozmyślając nad tym, co się stało, nie podchodzimy rytualnie, tak, czyli nie robimy tego jako no, jakąś tam tradycyjną rzecz, którą musimy wykonać, tak, na nabożeństwie musimy albo nie musimy, ale dobrze, że jest. Jeżeli podchodzimy do tego w taki sposób przemyślany, to niesie niesamowite błogosławieństwa do naszego życia. Niesamowite. W Dziejach Apostolskich jest napisane w 10 rozdziale, 38 werset, że przeszedł on czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Mamy takie myślenie i pewnie większość ludzi się z tym zgodzi, że choroba, tak, nie, tam nie powiem o jakimś tam katarze, ale takie naprawdę poważne choroby są dawane przez diabła, tak? I one są skutkiem albo nie wiem, no może nie będę się na tym skupiała, jakim są skutkiem, ale w każdym razie one na pewno nie pochodzą od Boga. Jeżeli myślicie, że jakakolwiek choroba w waszym życiu pochodzi od Boga, to ja wam zadam pytanie. To w takim razie, jeżeli choroba jest od Boga, to dlaczego idziecie do lekarza się leczyć? Jeżeli idziecie do lekarza szukać pomocy, to znaczy się, że robicie coś wbrew woli Bożej. Boże uzdrowienie, tak jak pokazał Jezus, leży w naturze Boga. Jezus nigdy, nie jest nigdzie napisane, że on był chory. On nigdy nie poprosił Piotra, żeby wygłosił kazanie na górze za niego, bo jego dzisiaj boli brzuch albo dzisiaj się fatalnie czuje. Więc ja wierzę, że Boże zdrowie, w ogóle zdrowie, to jest drugie, największe błogosławieństwo zaraz po zbawieniu, które Bóg chce nam dać. Skoro my mamy chodzić i głosić to, co przeczytałam tutaj jako pierwsze, to my mamy chodzić w zdrowiu, tak? Bo Bóg chce mieć zdrowe swoje sługi, tak? Nie chce, żeby sługa był chory i żeby cierpiał, że musi jeszcze wyjść i komuś coś o Bogu powiedzieć albo żeby go do tego Królestwa Bożego przybliżyć, tak? Wierzę, że Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Przejdę do samej wieczerzy, bo już kiedyś o uzdrowieniu coś mówiłam, ale teraz chcę powiedzieć tylko i wyłącznie dotyczące uzdrowienie przez wieczerzę. Także jak już rozwialiśmy ten fragment tak, że choroba nie pochodzi od Boga i mam nadzieję, że to przyjęliście, to teraz w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział 29-30 jest napisane, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych i niemało zasnęło. Ja to może przeczytam jeszcze raz. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije, dlatego jest między wami wielu chorych, słabych i niemało zasnęło. Czyli fatalne skutki, tak? Wielu chorych, słabych, wielu zmarło. I teraz pytanie, dlaczego coś takiego jest dane? W wersecie wcześniej jest odpowiedź, tak? Dlatego, że niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, przyjmowana jest wieczerza, tak? Czyli przystępujemy do stołu pańskiego niegodnie i nie rozróżniamy jego ciała. Czyli choroba jest w kościele z tego powodu, że robimy coś rytualnie, nie wiem, tradycyjnie, czyli przyjmujemy jest łyk, kęs i odchodzimy, tak? Czyli jeżeli robimy coś martwo zupełnie, to do naszego życia przychodzą martwe skutki tego, tak? Czyli martwe owoce. Czyli możemy przyjść do stołu i zrobić coś z pełnym zastanowieniem się i z koncentracją, tak? I przyjąć Boże błogosławieństwo, a możemy przyjść zupełnie bez zastanowienia, nie zastanawiając się, co Jezus dla nas zrobił i jak wielka to była ofiara i przyjmujemy wręcz przeciwieństwo błogosławieństwa, tak? Do naszego życia. Dlatego wielu z nas jest chorych, słabych i niemało zasnęło. Jeśli będziemy rozróżniać ciało przy wieczerzy, to wierzę, że będziemy chodzili w zdrowiu. Jest napisane też, że Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przyszli, tak? Czyli to też nam pokazuje to, że Jezus nie dzielił, tak, kto powinien tą chorobę nosić, a kto nie. On uważał, że wszystko, co jest diabelskie, czy to jest demon, czy to jest choroba, trzeba to z tej osoby wyrzucić i tą osobę uwolnić od tego. Więc jeżeli Jezus uzdrawiał wszystkich, tak, no to wszystkich tych, którzy byli pod opresją diabła. Jest też napisane w drugim do Koryntian, że oręż bojowania naszego nie jest z ciała, tak? Czyli to też nam pokazuje, że te wszystkie choroby to jest coś nie z ciała, tak? Czyli to jest opresja jakaś duchowa na nas podana. Wiecie co, tak niedawno zastanawiałam się też nad, bo też przeżyłam w swoim życiu coś takiego, szczególnie jak moja mama była chora na raka. Przeżywałam coś takiego, skąd się bierze rak i sobie wszystko naukowo wytłumaczyłam. Wiedziałam, że to jest zła dieta, że to są toksyny w organizmie i tak dalej. Przeczytałam bardzo wiele książek na temat zdrowego odżywiania się. No i gdzieś tam przeczytałam, że ta dieta śródziemnomorska, ona jest najzdrowsza i tam najmniej ludzie chorują. I wiecie, jaki paradoks. I tak czytam sobie Ewangelię i Jezus był na tej diecie śródziemnomorskiej, prawda? Ale co jest najciekawsze, on uzdrawiał ludzi chorych, którzy też byli na tej diecie śródziemnomorskiej. Więc się okazuje, że to jest ślepa uliczka, tak? Myślenie w tym kierunku, że tylko i wyłącznie Jezus, imię Jezus, daje nam wolność, nie tylko taką duchową, ale także i taką fizyczną. I wieczerza jest odzwierciedleniem, albo inaczej, jest rzeczywistością, tak? Jeżeli mówimy, że Stary Testament jest cieniem rzeczy przyszłych, to wieczerza miała jakby pierwsze swoje odbicie w Pasrze, dobrze to ujęłam? Pascha w Starym Testamencie. Bóg stwierdził, że uwolni swój naród izraelski i ich wyprowadzi. Ale żeby ich wyprowadzić, co im kazał zrobić? Pamiętacie, tak? Upiec chleb niekwaszony, tak? Zabić baranka krwią, posmarować drzwi. Słuchajcie, niesamowite rzeczy, tak? Jest ciało, krew i ta krew na tych drzwiach. Powiedział, że jeżeli ujrzę krew, ominę was i pośród was nie będzie tej zgubnej klęski. To jest druga Mojżeszowa. Czyli jeśli ujrzę tą krew. Także teraz zobaczcie, jak Bóg patrzy na krew, tak? Oni pomalowali swoje drzwi krwią baranka, którego zabili i anioł śmierci to miejsce ominął, tak? Czyli jak my podchodzimy do wieczerzy i wiemy, że to jest krew najdoskonalszej ofiary, tak? Czyli tego prawdziwego baranka, czyli Jezusa Chrystusa, to jest krew, która nas oczyszcza. Ten anioł śmierci nic nam nie zrobi, my jesteśmy czyści, tak? Więc to jest niesamowite. Bóg kazał jeszcze upiec im ten chleb niekwaszony. Wiecie, w tradycji żydowskiej piecze się chleb maca i ten chleb ma być właśnie niekwaszony. Kwas, jak wiemy, w Starym Testamencie oznacza grzech, tak? Czyli ten chleb ma być niekwaszony, ten chleb ma być podziurawiony i z widocznymi pręgami i pieczony. I teraz zobaczcie, to jest niesamowite, bo Żydzi sami nie wiedzą, tak, dlaczego oni taki chleb dają, ale jaki to jest dla nas obraz, tak? Ten chleb, czyli ciało Chrystusa, ma być podziurawione z pręgami i pieczone, tak? Podziurawione przez biczowanie, tak? Z pręgami od biczowania. On był cały jedną wielką raną, tak? I ma być pieczony, bo Boży gniew za te wszystkie nasze grzechy, które Jezus wziął na siebie, Boży gniew, jakby to pewnie, wiem, przypalił, tak, to wszystko. Więc podchodząc do stołu Pańskiego, jeżeli podchodzimy z takim pełnym przekonaniem i z taką pełną świadomością i rozróżniamy ciało Pańskie, tak? Czyli nie podchodzimy rytualnie, tylko wiemy, że Jezu, my Ci dziękujemy za to ciało, które zostało dla nas tak naprawdę złamane, żebyśmy mieli zdrowie. To uzdrowienie dzieje się w naszym ciele, tak? Przyjmujemy to Boże błogosławieństwo. Jak dziękujemy Mu za tą krew, która została za nas przelana, to przyjmujemy przebaczenie, oczyszczenie, tak? Wiecie co, jest kilka takich rzeczy, z którymi ja też walczyłam przez wiele, wiele lat, będąc też wierzącą osobą, że ja nie mogę niegodnie przystąpić do tego stołu, tak? I teraz co to znaczy niegodnie? Wiecie, różnych, wiele teorii słyszałam, ale chcę wam powiedzieć, z jakimi teoriami się nie zgadzam, bo nie widzę tego nigdzie w Ewangelii i moim zdaniem jest to sprzeczne, tak? To jest tak samo jak to, że choroba pochodzi od Boga, jak niektórzy mówią, tak? No widocznie Bóg tak chciał, że jestem chora, tak? No to pytanie, po co idziesz do lekarza, tak? Kolejne kłamstwo. I ja widzę a propos tego przystępowania niegodnie też taką niefajną rzecz. Przychodzi taka myśl do głowy. No nie, dzisiaj nie jesteś czysta, lepiej wiesz tam, ty wiesz już, co tam zrobiłaś, lepiej nie podejść do tego stołu, tak? Bo jest też powiedziane, że kto niegodnie przystępuje, tak, ten swoje potępienie, tak, na siebie ściąga, czy też sąd Boży. To jest kolejne kłamstwo, ale pytanie, czy krew Jezusa nie jest nam potrzebna właśnie wtedy, jak my przychodzimy do tego stołu, żeby się nią oczyścić? My mamy przyjść zupełnie czyści? Bóg wie, że my nie będziemy zupełnie czyści, tak? Grzech nad nami panować nie będzie, to prawda i amen, tak? Jeżeli rozróżniamy dzień w dzień, tak jak pierwszy Kościół, rozróżniamy ciało Pańskie i codziennie się zastanawiamy nad tą ofiarą, która została za nas złożona, tak? To grzech nad nami panować nie będzie, bo my codziennie jesteśmy w tej śmierci Jezusa i my codziennie wiemy, ile On wycierpiał, tak? Ile go to kosztowało, jaka wielka strata i ból dla Ojca, który patrzył na biczowanie i na śmierć swojego własnego dziecka, ukochanego jedynego syna. Jeżeli my mamy takie podejście każdego dnia, to nie przyjdzie nam tak łatwo grzeszyć, prawda? Tak Jezus powiedział, bądźcie święci, bo ja jestem święty. I ja wierzę, że grzech nad nami panować nie będzie, tak jak jest napisane. Jeżeli ja codziennie o tym rozmyślam, tak jak pierwszy Kościół, im nie trzeba było tłumaczyć, co to znaczy niegodnie. Tak? Wiedzieli, oni codziennie to robili. Niegodnie, to też pewnie dotyczy Koryntian, tak? Bo zanim zaczęli wspólną wieczerzę, to oni pewnie już wcześniej się zabierali do jakiegoś tam wspólnego jedzenia, tak? Pewnie obżerali się, tak? Ale jakby nie na tym się chce skupić. Dla mnie niegodnie, to znaczy nie rozpamiętywanie ofiary Jezusa. Czyli przychodzę, robię to automatycznie i odchodzę. I szybko, i odchodzę. To nie na tym ma polegać, tak? My jako cały Kościół mamy przyjmować Boże uzdrowienie, Boże zbawienie i Boże uzdrowienie. Boże zbawienie przyjęliśmy, tak? Ale Boże uzdrowienie każdego dnia. I wiecie, słyszałam naprawdę wiele świadectw osób, które mówiły, że one za tym idą i one w to wierzą, tak? Bo to, co przeczytamy w Biblii, to nie zawsze do nas dociera. I czasami różne sytuacje życiowe powodują, że my zaczynamy szukać w Biblii jakiegoś słowa dla nas, którego możemy się uchwycić, które może być dla nas ratunkiem albo wręcz nadzieją. I słyszałam wiele kazań, znaczy przynajmniej nie kazań, tylko świadectw osób, które mówiły, że tak, były bardzo ciężko chore. I codziennie w domu przyjmowały tą wieczerzę. I po jakimś tam czasie zostały uzdrowione, tak? Czyli jest to Boże jakby źródło naszego uzdrowienia. Czyli to, co najważniejsze, to przyjmować to godnie. Przede wszystkim to myślę, żeby najważniejsze, tak? To rozsądzać swoje własne życie. Swoje własne życie i nie patrzeć na to, co dla nas jest, nie wiem, co dla nas jest wygodne, albo co byśmy chcieli, albo co byśmy nie chcieli, tylko patrzeć, co Bóg by chciał dla nas. I to, co wiem na pewno, to Bóg by chciał, żebyśmy do wszystkiego podchodzili świadomie, do wszystkiego, a szczególnie do ofiary Jego Syna, żebyśmy sobie tak lekko tego nie brali, że okej, już jestem zbawiony, już jestem w niebie i to już jest najważniejsze, tak? Żebyśmy jednak zawalczyli o nagrodę w niebie, i to pewnie tak mówię też sama do siebie, żebyśmy zawalczyli o nagrodę w niebie, nie tylko o to, żeby się za nami tuż drzwi zamknęły, tak, tego nieba, tylko o jakieś miejsce gdzieś tam bliżej tronu, ale także o to, żebyśmy zawalczyli tutaj na ziemi o to, co Bóg chce nam dać, żebyśmy nie chodzili oszukani, żebyśmy nie chodzili w kajdanach, tylko żebyśmy chodzili wolni, żebyśmy chodzili w Bożej świadomości, że Bóg chce, żebyśmy byli wolni. Wiecie, to, co ma jeszcze niesamowitą moc, to ogłaszanie śmierci Jezusa. Ogłaszanie śmierci Jezusa. Też słyszałam takie świadectwa, że ludzie się tego uchwycili, bo mieli jakieś demony w domu, z którymi sobie nie potrafili poradzić. Dzień w dzień była ogłaszana śmierć Jezusa, demony uciekły. Więc to jest niesamowita moc. Jeżeli my przypominamy, tak, światu duchowemu, że Jezus zmarł, że wszystko się wykonało, tak? Że te zwierzchności nadziemskie zostały rozbrojone i wystawione na pokaz, to szatan wie, że on już nic więcej nie może oprócz tego, że będzie dalej próbował nas oszukiwać, ale my wszystko wiemy. Najważniejsze jest to, że diabeł nie stanowi dla wierzących żadnego problemu, dla tych wierzących, którzy wierzą w moc złamanego ciała Jezusa Chrystusa i dla tych, którzy wierzą w słowa Jezusa, że się wykonało. Że się wszystko wykonało, tak? I uchwyćmy się tego i chodźmy w wolności. I mam takie gorące pragnienie, żeby wieczerza w naszym zborze odbywała się świadomie, tak? Żebyśmy przystępując do tego wiedzieli i dziękowali za każdym razem Jezusowi za to, że ta Jego krew nas oczyszcza. Jeśli Jego krew nas oczyszcza, to nic nie stoi na przeszkodzie, że sięgając po kawałek Jego ciała, żeby to ciało nas uzdrowiło, tak? Bo jeżeli Jego krew nas oczyszcza i jesteśmy przed Bogiem czyści, to to ciało może wykonać stuprocentowo swoją pracę w naszym ciele. Tyle mam na dzisiaj.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.emyślnikkościol.org. Również zapraszamy do naszego kościoła w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3 w każdą niedzielę o godzinie 11:00.